Tak się złożyło, że dzisiaj Ewangelia stawia nam przed oczy bogacza, postać zupełnie przeciwną bohaterowi, któremu chcemy się przyglądać, czyli świętemu Franciszkowi. Pierwsze skojarzenie, jakie nam towarzyszy, myśląc o Franciszku z Asyżu, to przede wszystkim człowiek absolutnie ubogi. Człowiek, który zrozumiał, że ubóstwo jest kluczem do szczęśliwego życia. Kiedy przyszedł na świat święty Franciszek z Asyżu, prawdopodobnie pod koniec 1181 roku albo na początku 1182, to urodziło się dziecko po prostu w bogatej rodzinie, dość zamożnej. Początek życia Franciszka jest właśnie początkiem życia kogoś, przed kim można było snuć takie plany człowieka, który osiągnie wiele, który będzie miał karierę, a przynajmniej który się dorobi, bo prawdopodobnie przejmie w dziedzictwie interes swojego ojca, który był kupcem, będzie rozwijał, pomnażał majątek rodzinny. I początek życia Franciszka był taki. Korzystał, jak mówimy, z życia. Korzystał z tego, że miał pieniądze. Prowadził taki tryb życia, który może nie, że był hulaszczy, ale na pewno taki, że kiedy w końcu popatrzył na siebie z perspektywy Chrystusa, to zrozumiał, że musi je zmienić. Musi to życie zmienić. Że musi się nawrócić. Potem o tych narodzinach Dante w Boskiej Komedii będzie mówił, że przyszło na świat słońce. Że Dante miał potem takie przeświadczenie, że właśnie narodziny Franciszka i to, co Franciszek zostawił swoim życiem, jest jak pojawienie się słońca po nocy. Słońca, które wprowadza światło. Światło dla Europy, światło dla Kościoła. Franciszek się nawraca w takim procesie. To nie był jeden moment, jedna chwila. Miał na to czas, żeby zacząć przemyśliwać swoje życie, bo w jednej z bitew, w której wziął udział, odniósł rany. I kiedy wrócił do Asyżu, żeby tam dochodzić do siebie, zaczęło jakoś mu to jego stare życie przeszkadzać. Zaczął widzieć, że chce żyć inaczej. Ale potem kolejne wydarzenia dopiero wpłynęły na niego tak radykalnie, że to życie zmienił całkowicie. Pierwszym z tych wydarzeń było spotkanie z człowiekiem trędowatym. Kiedy zszedł z konia, podszedł do tego człowieka i go pocałował, przekazując mu w ten sposób znak pokoju. Dlatego to było wydarzenie absolutnie przełomowe w jego życiu, bo jak będzie jego biograf wspominał, to czego Franciszek najbardziej w życiu się brzydził, to trądu i trędowatych. Więc podejście do tego człowieka i pocałowanie go było czymś, co potem właśnie biograf Franciszka określi, że to jest taki moment, w którym to, co było gorzkie, stanie się słodkie, a to, co było słodkie, stanie się gorzkie. Przewartościuje zupełnie życie. A drugim oczywiście takim wyjątkowym momentem będą objawienia, jakie będzie miał Franciszek w kościele świętego Damiana. Objawienia Jezusa ukrzyżowanego, kiedy to w tym kościółku, który sam był bardzo zniszczony, w złym stanie, Jezus ukrzyżowany, wizerunek tego Jezusa nagle przemówi do Franciszka i trzykrotnie będzie go wzywał: Franciszku, idź odbuduj mój kościół, bo widzisz, w jakiej jest ruinie. I oczywiście Franciszek w pierwszym momencie rozumie to jako wezwanie do tego, że powinien przeznaczyć swoje pieniądze na odbudowę tego małego kościółka świętego Damiana. Dopiero potem zrozumie ogrom tego powołania, z jakim zaprasza go Chrystus, że nie chodziło o budynek, o ten mały kościółek, ale chodziło o odnowę całego XII-wiecznego kościoła. 2 lata później papież Innocenty III będzie miał sen, w którym zobaczy, jak bazylika na Lateranie się wali, ale nie zawaliła się, dlatego że na swoich plecach całą tą bazylikę utrzyma malutki mnich w jej brązowym habicie. I później, kiedy przyjdzie do niego Franciszek, to Innocenty rozpozna tego mnicha ze swojego snu i zobaczy, że to właśnie on jest tym, który uniósł cały kościół, żeby się nie zawalił, ale go od wewnątrz odnowił, wypełniając to polecenie, którym przyszedł do niego Chrystus ukrzyżowany. I w końcu taki epizod z życia Franciszka, z którym go też kojarzymy, pod koniec jego życia, w 1224 roku, pustelnia Laverna, gdzie Franciszek ma znowu objawienie Pana Jezusa ukrzyżowanego, tym razem w postaci Serafina, i otrzymuje dar stygmatów. Na jego ciele, na jego rękach, na jego nogach, na jego boku pojawiają się rany takie jak na ciele Jezusa ukrzyżowanego. 2 lata później, 3 października 1226 roku, Franciszek umiera w Asyżu. To jest taki skrót z jego życia, ale przede wszystkim chcemy przyglądnąć się dzisiaj Franciszkowi nie tylko w epizodach życia, ale w tym, w jaki sposób on niesie Ewangelię. A że był genialnym ewangelizatorem, to nie trzeba nikogo przekonywać. Wystarczy powiedzieć, że pod koniec jego życia, wtedy kiedy umierał, zgromadzenie franciszkanów miało już 5000 mnichów. W ciągu kilkudziesięciu lat swojego życia nie tylko, że doprowadził do wiary 5000 osób, 5000 osób doprowadził do decyzji całkowitego pójścia za Panem Bogiem w życiu zakonnym. Postawcie sobie pytanie, ile osób w waszym życiu za sprawą waszego świadectwa i waszej ewangelizacji przyszło do Chrystusa? Ile osób zostało księdzem, siostrą zakonną? Jedna? Może się okazać, że mamy problem może z jedną nawet, żeby wymienić. 5000 osób. To było takie świadectwo. Dlaczego tyle ludzi poszło za przykładem Franciszka? Po pierwsze dlatego, że Franciszek mówił, że być chrześcijaninem to znaczy być alter Christus, być drugim Chrystusem. Ale nie kimś, kto odgrywa rolę Chrystusa, ale kimś, kto tak żyje, że w nim można Chrystusa rozpoznać. Ksiądz kardynał Franciszek Macharski kiedyś mówił do kleryków w krakowskim seminarium: weźcie sobie na całe życie za wzór świętego Franciszka, dlatego że on napisał 5. Ewangelię. A ta 5. Ewangelia to są 4 Ewangelie bez komentarza. Ta 5. Ewangelia, którą napisał Franciszek, to 4 Ewangelie bez komentarza. To znaczy bez rozcieńczenia, bez odebrania Ewangelii jej radykalizmu, bez czytania jej jako opowieść metaforyczną. Nie, wziąć całkowicie na serio Ewangelię. Literalnie prawie, że tak jak jest napisane. Potraktować ją całkowicie serio. Ewangelia Franciszka to Ewangelia, która jest wzięta na serio. Też właśnie Tomasz Celano, biograf Franciszka, będzie mówił, że on wypełnił Ewangelię dokładnie co do litery. Wypełnił Ewangelię dokładnie co do litery. Nie wiem, czy wiecie, ale pierwsza reguła franciszkanów nie została zatwierdzona, dlatego że kiedy przyniósł Franciszek tę regułę do papieża, to ona była zbudowana z samych cytatów z Pisma Świętego. Cytat za cytatem. Nie było tam żadnego franciszkowego komentarza. Napisał regułę z samymi cytatami z Pisma Świętego. I papież mu tego nie zatwierdził, bo powiedział: tak się nie da żyć. Za radykalnie. Tak się nie da żyć. I Franciszek musiał ją złagodzić. Ale też nie ustąpił. I druga reguła, którą napisał, też była całkowicie opowieścią z Ewangelii. To jest pierwsza rzecz, którą znajdujemy we Franciszku. Potraktowanie Ewangelii całkowicie serio. Po drugie, Franciszek jest kimś, kto ubrał się w krzyż. To znaczy, że to jego reprezentowanie Chrystusa było tak radykalne, że w jego życiu można było zobaczyć tę tajemnicę Jezusa ukrzyżowanego. Bardzo ciekawe jest to, że zobaczcie, że w momencie, w którym objawia mu się Pan Jezus ukrzyżowany, to Franciszek zaczyna jakoś zmieniać swoje życie, nawracać się, odkrywa tajemnicę Jezusowego krzyża i tej miłości. Ale dopiero 3 lata później zakłada habit, który wymyślił, zaprojektował. Habit, który ma kształt krzyża. Jak się rozłoży franciszkański habit, tak po prostu na płaskim, na stole, to on po prostu przypomina krzyż. I Tomasz Celano będzie mówił, że w dniu, w którym Franciszek założył habit, to był dzień, kiedy ubrał na siebie krzyż. Ale od doświadczenia spotkania Chrystusa ukrzyżowanego do momentu założenia na siebie krzyża były 3 lata. 3 lata, w których dokonywał się proces interioryzacji, tego, że w nim już było jakieś pragnienie zmiany życia, jakieś pragnienie naśladowania Jezusa ukrzyżowanego, ale to się nie dokonało od razu. Zanim to, co jest jego wewnętrznym pragnieniem, zaczęło być widoczne na zewnątrz. Najpierw w praktyce, którą przyjął, czyli w tym habicie. Ale ten habit, mimo że on już jakoś wyrażał na zewnątrz ten styl życia Franciszka, był jeszcze czymś tak naprawdę zewnętrznym. Czymś, co jeszcze można było założyć i ściągnąć. To jeszcze nie było coś całkowicie zintegrowanego z Franciszkiem. Dopiero ten 24 rok, kiedy otrzymuje stygmaty. Wtedy założenie na siebie krzyża już nie jest tylko metaforą. Nie jest założeniem tuniki, ale na jego ciele pojawia się misterium krzyża w formie ran. I może tak jest, że w naszym życiu nie pojawią się stygmaty. Bardzo rzadkie zjawisko, bardzo rzadkie doświadczenie. Ale logika jest dokładnie taka, żeby od pragnienia życia z Jezusem, czegoś, co jest bardzo wewnętrzne, moje, intymne, zaczęło coraz bardziej się to wyrażać na zewnątrz w moim życiu. Żeby inni ludzie mogli rozpoznawać tę tajemnicę Jezusowego krzyża i Jego miłości, najpierw przez mój sposób postępowania, a potem przez taką integrację z Jezusem, takie zjednoczenie z Nim, żeby niejako w mojej osobie, na mojej twarzy, w moich gestach, w moich postawach, w moich słowach ta tajemnica życia Jezusa się objawiała. Idąc od wewnątrz, na zewnątrz, żeby to wyrazić. I w końcu 3. rzecz, która jakoś może ujmować we Franciszku, to jest jego radykalne ubóstwo. Ale tu nie chodzi o samo ubóstwo. To znaczy, nie tylko rzecz jest w tym, że Franciszek chciał być całkowicie ubogi i nie posiadać żadnej własności. Do tego stopnia, że jak usłyszał, że jeden z klasztorów, który założył jego bracia, na własność posiadają ten budynek, to sam osobiście tam poszedł i zaczął go rozbierać swoimi własnymi rękami. Cegła po cegle. Bo mówiąc, że jeżeli wy będziecie mieli na własność budynki, to już nic nie zrozumiecie z mojego przesłania. Dopiero jak ktoś tam zauważył, co robi Franciszek, powiedziano mu spokojnie, właścicielem jest miasto, bracia tylko korzystają z budynku, to Franciszek dał sobie spokój, mówiąc, to w porządku. Jak to nie jest wasze, to w porządku. Ale nie tylko chodzi o kwestię pieniędzy, posiadania. Dla Franciszka ubóstwo było przede wszystkim odwróceniem porządku. Porządku, który panował w XII-XIII-wiecznym świecie, gdzie liczył się tylko ktoś, kto posiadał ziemię. Ktoś, kto miał ziemię, kto był panem, był kimś. Inni byli niewolnikami. Inni byli całkowicie zależni. I Franciszek odwraca porządek, mówiąc, można żyć na tym świecie szczęśliwie, nie mając, nie posiadając. Do tego stopnia właśnie we Franciszku będzie dominowało to przekonanie, że żyć Ewangelią to odwrócić porządek, że sam będzie się nazywał, tak zabawnie, novelus pacus, to znaczy nowy błazen. A błazen to był ktoś, kto na dworze królewskim miał rozśmieszać dwór, przede wszystkim stając na głowie. Franciszek ma takie doświadczenie, że odwrócenie porządku to jest takie życie, które jest stanięciem na głowie. Potem w wielu średniowiecznych klasztorach będzie się malowało mnichów stojących na głowie. Niektórzy przychodzą i patrzą na takie, chociażby w Niemczech są takie klasztory z takimi freskami i zastanawiali się, czemu ci mnichowie są do góry nogami. No właśnie dlatego, że ich sposób życia miał być odwróceniem porządku. Pokazaniem, że takie radykalne pójście za Jezusem i życie Ewangelią dla bardzo wielu ludzi będzie się wydawało błazenadą i stawianiem wszystkiego na głowie. Ale ktoś, kto chce ewangelizować całym swoim życiem, musi być na to gotowy. Że inni go wyśmieją, że inni go będą traktować jak błazna, że dla innych to będzie jak postawienie wszystkiego na głowie. Nigdy nie zapomnę rozmowy z dziewczyną, która rozpoczęła naukę w jednym z krakowskich liceów, bardzo dobra szkoła. I okazało się, że w jej klasie jest jedyną osobą, która zapisała się na religię. 2 lata temu to miało miejsce. Nikt inny, tylko ona. Nagle się okazało, że to jest problem dla całej klasy, ponieważ tak ułożono lekcje, że ta religia pojawiła się między innymi lekcjami. Pozostali uczniowie mieli z tego powodu okienko i cała klasa zaczęła na nią naciskać, żeby zrezygnowała z tej religii, bo wtedy cała klasa będzie miała wolne. Uda się zmienić plan lekcji, będą mogli wyjść wcześniej. I ona nie ustąpiła. Powiedziała, chcę chodzić na religię. Prześladowanie w klasie, odrzucenie jej, wyśmiewanie. Została całkowicie sama. Przyszła do mnie na rozmowę ze łzami w oczach i pyta, czy naprawdę Pan Jezus chce ode mnie tak wiele, żebym całą szkołę średnią przeszła sama, bez żadnej koleżanki, bez żadnego towarzystwa, tylko dlatego, że chce chodzić na religię. Stanąć na głowie. Ale takie świadectwo przemawia. Radykalne świadectwo. Drodzy, ostatnia rzecz. Pod koniec swojego życia Franciszek doświadcza tego, że mimo, że jest 5 tysięcy braci w jego zgromadzeniu, to oni nie chcą już żyć tak radykalnie jak on. Mało tego, że oni zaczynają z samego Franciszka się naśmiewać, samego Franciszka odrzucać. I to już nie jest tak, że Franciszek staje się błaznem dla świata. Pod koniec swojego życia Franciszek staje się błaznem dla swojego własnego zgromadzenia. I niedługo przed śmiercią pisze taki króciutki traktat. Traktat o doskonałej radości. Posłuchajcie tego traktatu. Pewnego dnia u świętej Maryi w kościele Matki Bożej Anielskiej święty Franciszek zawołał brata Leona i powiedział: bracie Leonie, napisz. Ten odpowiedział: jestem gotów. Pisz, rzecze Franciszek, czym jest prawdziwa radość? Przybywa posłaniec i mówi, że wszyscy profesorowie z Paryża wstąpili do zakonu franciszkańskiego. Napisz. To nie jest jeszcze prawdziwa radość. Że tak samo uczynili wszyscy prałaci z tamtej strony Alp, arcybiskupi i biskupi, również król Francji i Anglii. Napisz. To nie jest jeszcze prawdziwa radość. Tak samo, że moi bracia poszli do niewiernych i nawrócili wszystkich do wiary. Że mam od Boga tak wielką łaskę, że uzdrawiam chorych i czynię wiele cudów. Mówię ci, że w tym wszystkim nie kryje się jeszcze prawdziwa radość. Lecz co to jest prawdziwa radość? Wracam z Perugii i późną nocą przychodzę tu, do klasztoru. Jest zima i słota. I tak zimno, że u dołu tuniki zwisają zmarznięte sople i ranią wciąż nogi. I krew płynie z tych ran. I cały zabłocony, zziębnięty i zlodowaciały przychodzę do bramy. I gdy długo pukam i wołam, przychodzi brat i pyta: kto jest? Odpowiedziałem: brat Franciszek. A ten mówi: wynoś się stąd. To nie jest pora stosowna do chodzenia. Nie wejdziesz. A gdy ja znowu nalegam, odpowiada: wynoś się stąd. Ty jesteś jedyny spośród nas, człowiek niepiśmienny i niewykształcony. Jesteś teraz zupełnie zbyteczny. Jest nas tylu i takich, że nie potrzebujemy ciebie. A ja znowu staję przy bramie i mówię: na miłość Bożą, przyjmijcie mnie na tę noc. A on odpowiada: nic z tego, wynoś się. Idź tam, gdzie są krzyżowcy, ich proś o nocleg. Powiadam ci, jeśli zachowam cierpliwość i nie rozgniewam się, na tym polega prawdziwa radość. To nie jest opowiastka. To jest historia Franciszka, który przychodzi nocą do swojego własnego klasztoru i jego współbrat mówi mu: wynoś się stąd, nie dam ci noclegu, bo jesteś jedyny spośród nas, niepiśmienny i głupi. Dosłownie tam pada słowo łacińskie, idiota. Jego własni bracia go tak potraktowali. I Franciszek mówi: Jeżeli wtedy zachowam cierpliwość i pokój, to jest doskonała radość. Człowiek, który nie tylko nosi krzyż na swoim ciele w postaci habitu, który nie tylko nosi krzyż na swoich ramionach w postaci stygmatów, to człowiek, który zmierzył się z krzyżem we własnym życiu, krzyżem własnej wspólnoty, która go odrzuciła i zachował pokój, cierpliwość i miłość do braci. To jest ktoś, kto tak ewangelizuje, że 5000 osób porzuca zwykłe życie i idzie do klasztoru. Niech Franciszek będzie dla nas przykładem takiej ewangelizacji, takiego radykalizmu życia. Niech nas w tym inspiruje. Amen.